Okej, przed nami ta kolejna sesja. Temat tego wykładu to jest autorytet wierzącego. Patrząc na ten temat, który jest tym wiodącym, mówimy tutaj o wolności, o chodzeniu w wolności. Jeżeli mamy świadomość tych wrogów, których wymieniłem, a jednym z nich są siły ciemności, musimy mieć świadomość tego, czym my dysponujemy. Musimy mieć świadomość tego, na ile możemy sobie pozwolić na opór, na ile możemy sobie pozwolić na to, żeby wyzwalać innych, aby żeby wyzwalać innych, to musimy wiedzieć, czy mamy kompetencje, musimy wiedzieć, czy mamy odpowiednie narzędzia. Wiecie, trudno, żeby policjant stanął na drodze i mógłby być nawet pięknie ubrany. Jeżeli my, przeciętny obywatel, mielibyśmy świadomość, jedzie na przykład jakiś tirowiec i wie, że ten policjant stoi, macha, ma piękną czapeczkę, ma lizaka, a nawet nie ma samochodu, nawet nie ma możliwości wyegzekwowania mandatu. To tak naprawdę to jest marionetka. I my musimy mieć świadomość pewnych takich podstawowych prawd, które powodują, że stając w szranki z wrogiem, możemy mieć podstawy, żeby myśleć, czy ja mam podstawy do tego, żeby wygrać, czy nie. Bo inaczej, no to w ogóle po co zabierać się do jakiejkolwiek walki o swoją wolność czy o wolność innych? To po prostu by było śmieszne. Dwie podstawowe kwestie w tym temacie, takie wstępne, to jest kwestia odpowiedzi na pytanie, jaka jest relacja władzy, wpływu, jaka jest pozycja Boga względem szatana? A z tego wynika druga kwestia, jaka jest pozycja człowieka wierzącego, nowonarodzonego względem szatana. Jedno z drugim się zazębia. Bo na tyle, ile jest potężna pozycja Boga względem szatana, na tyle domyślacie się w Chrystusie i nasza władza, i nasz autorytet będzie też silny. Ja na poprzednich sesjach mówiłem o tym i to tak trochę z przekąsem, że czasami naprawdę albo diabła nikt nie widzi, no nie ma go, no po prostu go nie ma, zniknął w Europie, w takim racjonalizmie Zachodu, no po prostu zniknął, to jest postać jakaś groteskowa, z różkami, z ogonkiem, albo jak gdzieś dostrzegają szatana, to ludzie są przerażeni. Metoda strusia, schowam głowę, ja w ogóle nic nie chcę wiedzieć na ten temat, to wtedy co? Ominie mnie. Diabeł w ogóle mnie nie będzie zaczepiał, bo przecież jak głęboko tak głowę schowałem i skoro ja mu nie wchodzę w drogę, to on mi nie będzie wchodził w drogę, no to jest tak strasznie naiwne, no bo skoro to jest, przyszedł, żeby kraść, zażynać, zatracać, to gdyby szedł lew albo wilk, a zajączek lub antylopka tylko stała i nie będzie mu wchodziła w drogę, no to on nawet nie będzie się trudził pościgiem i walką. No po prostu ją zeżre i się skończy potyczka. I to, że ona mu nie wchodzi w drogę, to niczego w ogóle nie załatwia. To jest strasznie naiwne myślenie, ale autentycznie wielu chrześcijan tak myśli. Tylko mi nie mów o tym diabłem. Nic nie chcę na jego temat wiedzieć. Ale mówiłem wczoraj też, nawet w tak prostych rzeczach jak pierwsza pomoc. To my w podstawówce, jako nauczyciele, uczymy dzieci i sami się uczymy, żeby wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy. A tu nagle okazuje się, że chrześcijanie nie wiedzą, jak siebie bronić, nie wiedzą, jaki mają autorytet, nie wiedzą, czy skutecznie mogą mu dać odpór, czy taki przykład, jak podawałem, że ktoś pod kołdrę się ukrył, bo tak się boi tego diabła. No, metoda niesłychanie skuteczna. Także moi drodzy, my musimy mieć tą podstawową wiedzę, podstawowe umiejętności, bo inaczej na każdego przyjdą próby i doświadczenia. To jest nieuniknione. Skoro Jezus przechodził pokusy i był atakowany, skoro Bóg tak to sobie zamyślił, że zostawił szatana i demony po to, żeby nas wypróbować jak pszenicę, to my musimy zrozumieć, że to jest nieuniknione. A skoro jest nieuniknione, to znaczy, że ja się muszę przygotować, nabyć wiedzy, nabyć umiejętności, żeby sobie dać radę. Nadchodzi zima. W dawnych czasach to co? Kupowali węgiel, gromadzili drewno, no po prostu się przygotowywali. No to takie zwyczajne, normalne. No to jak można zakładać, nigdy nie będzie pożarów, nigdy nie będzie wypadków. Rozsądny człowiek się przygotowuje i my mamy odpowiednie służby. Bo zakładamy, że może być wypadek na drodze i trzeba wiedzieć, gdzie się zadzwoni. A w kościele nagle niektórzy doszli do wniosku, że lepiej zignorujmy tego diabła. W ogóle nie miejmy planu B awaryjnego, co zrobić, gdy będziemy zaatakowani. Co zrobić, gdy będzie trzeba kogoś uwalniać, gdy będą jakieś manifestacje. Po prostu schowajmy głowę w piasek. No mam nadzieję, że rozumiecie nonsens tego, ale zapewniam was, że bardzo wielu chrześcijan poszło tą drogą. Mają albo niewielką, albo żadną wiadomość, wiedzę na temat walki duchowej. Jak przychodzą czasami problemy, to tylko Panie Boże pomóż, Panie proszę Cię uratuj. To jest ten typ sposobu na walkę z diabłem. A więc zobaczcie, jaka jest pozycja Boga względem szatana. Z tego wynika druga rzecz, o której teraz ja będę mówił. Jaka jest moja pozycja jako nowonarodzonego chrześcijanina względem szatana. To nam da odpowiedź na to, jaki ja mam autorytet. Czy ja mogę skutecznie go zatrzymać? Czy ja mogę go skutecznie przepędzić z mojego życia lub z życia osób, które potrzebują pomocy? A to, że jaka jest pozycja Boga względem szatana, trochę o tym mówiłem, ale musimy być świadomi, że to nie jest żaden partner w walce. To jest policzek dla Pana Boga. Jeżeli my nadajemy szatanowi takie cechy, które stwarzają, wiecie, jak dwóch bogów ze sobą walczy. Nasz Bóg jest stworzycielem. Szatan jest stworzeniem. Jest pokonanym stworzeniem. I w każdej chwili mógłby zostać usunięty. To nie jest, że walka trwa setki lat. Tak poważnym przeciwnikiem jest szatan. To jest bzdura. Mówiłem, tchnieniem ust, blaskiem swojej chwały, swojego przyjścia pokonany będzie antychryst. A Armagedon, cała końcówka, zgromadzą się wojska, szatan i będzie ogień z nieba i będzie po walce. Jeden anioł wystarczy, że związany będzie szatan i wtrącony na 1000 lat. I musimy zrozumieć, że nie dlatego, że jest tak silny, tylko że jest przydatny na ten czas, żeby testować, próbować, żeby chrześcijan, żeby wyszło szydło z worka, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, a kto nie. Bo to dopóki nie ma sprawdzianu, to nigdy nie wiemy, kto jest kto. I dlatego nawet po 1000-letnim królestwie, co Bóg zrobi? Wypuści szatana. Nie dlatego, że jest, zobaczcie, taki silny, tylko że każdy człowiek musi być wytestowany i dopiero wtedy wychodzi, kto naprawdę wierzy, kto naprawdę kocha Jezusa, kto naprawdę umiłował swoje życie, żeby je zachować, a kto ofiarowuje życie Panu Jezusowi. Dlatego ten temat, to jest na oddzielną godzinę, ale ja go tak zasygnalizowałem na początek, żebyście każdy wiedzieli, że szatan w ogóle nie jest taki silny. Oczywiście, jeżeli nie bylibyśmy w Chrystusie, to bez Bożej łaski nie mamy szans z siłami ciemności. No jak walczyć z niewidzialnym wrogiem, który jest duchem? Żadnych szans. Ci ludzie, którzy są w świecie, tylko dlatego funkcjonują i nie są pożarci od razu i zniszczeni i zabici, że jest Boża łaska, że jest plan zbawienia, że Duch Święty póki co działa na tej naszej na tej ziemi i powstrzymuje, ogranicza działanie sił nieprawości i przychodzi Duch Święty, żeby przekonywać o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, żeby ludzie byli zbawieni. To ratuje ludzi w świecie. Bo tak to sam człowiek przeciwko szatanowi, no, to jest po prostu zero szans. Ale my jesteśmy w Jezusie Chrystusie i teraz kroczek po kroczku spojrzymy na to, jak wygląda ta nasza pozycja względem szatana, czyli zbadamy temat autorytetu duchowego. Inaczej to zamiennie, to jest synonim, mówiąc, gdy będę mówił słowo autorytet, to to samo co władza. I musimy od razu na samym początku wiedzieć, że są dwa słowa. Trochę jest kłopot, tak jak mówiłem z tym mieć demona, posiadać demona, no jest wielkie nieszczęście, że w tych naszych tłumaczeniach to jest tylko opętany. Tłumaczyłem to wczoraj, ile jest tego niepotrzebnego kłopotu i zamieszania. Tak samo słowa określające moc, to jest dunamis, i jest słowo określające władzę, autorytet, exousia, czasami są inaczej tłumaczone. Przykład wam podam. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Znacie taki werset. I tu jest przetłumaczone moc, a powinno być z exousia autorytet, władza. I tak są różnie tłumaczone w tych naszych tłumaczeniach. Nawet jak wczoraj mówiłem, mówił jako moc mający. Mówił jako ktoś posiadający władzę. I czasami jest tak, że ktoś przemawia i to się wyczuwa, że ktoś przemawia, jakby reprezentował sam siebie. A tam, gdzie jest mowa z autorytetem, to tak jakby reprezentował kogoś. Jest różnica. I Jezus, gdy przemawiał, to ludzie wiedzieli, że On ma autorytet. I za tym szła też wspaniała rzecz, że za tym szła moc. Władzę, autorytet jest do sprawowania władzy, to jest jak berło, a żeby wyegzekwować władzę, musimy mieć moc. To tak jak prezydent, to jest władza, a co po prezydencie, jeżeli by nie było policji, wojska, jakby nie było mocy. Muszą iść w parze, żeby to nie była marionetkowa rzecz. Ale my dzisiaj się nie zajmujemy mocą, nie mówimy o darach Ducha Świętego i tak dalej, tylko o czym będę mówił? O samym autorytecie, o samej władzy. Jeżeli zrozumiemy ten temat, to inaczej będziemy się poruszali w rzeczywistości duchowej, inaczej będziemy reagowali, gdy będziemy atakowani, a na 100% będziemy atakowani lub jesteśmy atakowani, bo jesteśmy w stanie wojny. Są dwa królestwa. Szatan jest Bogiem tego świata, czyli Bogiem systemu tego świata, a nie planety Ziemia. Bo to znowu go winduje, jaki on jest wielki i wręcz ma cechy Boga, atrybuty Boga. I niektórzy mówią, on zna moje myśli. On nie zna naszych myśli. Chyba, że je wypowiemy, to wtedy je pozna. Albo demony dają inspirację do naszych myśli. No to wiadomo, jeżeli same inspirują, to znają. Ale wyolbrzymiają ludzie szatana. No i później jest sytuacja, tak jak mówiłem wczoraj, totalny paradoks. Demony wierzą i drżą, a tu nagle totalna odwrotność. Chrześcijanie nie wierzą Bogu i drżą przed demonami. No, tak jest, a my to musimy, kochani, odwrócić. A więc mamy te dwa słowa, moc, autorytet, zajmujemy się słowem autorytet, zajmujemy się tym słowem władza. Co to jest? To jest może najpierw definicja świata, bo na to trzeba zwrócić uwagę, żeby nie pomieszać. Bo jednak Pan Jezus mówił a kto po prawicy, po lewicy, i apostołowie też kombinowali jak koń pod górkę, już się tam ustawiali i pachniało im to i źle to rozumieli. Pan Jezus musiał ich prostować. Nie, chłopaki, nie tak. Kto chce być tu pierwszy między wami, niech się przepasze, niech służy, to będzie pierwszy. A oni już się tam ustawiali, już chcieli siadać wysoko po prawicy, po lewicy i tak dalej. Jak to wygląda z punktu widzenia, świata? To jest siła wpływu połączona z kontrolą po to, żeby inni mi służyli. Jest na przykład prezydent, ma siłę wpływu, wydaje rozkazy, jest jakiś właściciel firmy, niech to będzie król w dawnych czasach i inni mają mu służyć. On ma z tego profity. Po to była ta władza. I tak jest rozumiana władza świecka, pomimo pewnych pozorów, jaką, nie wiem, parlamentarzyści, w ogóle wszyscy, jak to ludowi chcą służyć, ale świecka władza docelowo do tego zmierza, że to ktoś, kto ma tą władzę, ma największe korzyści, wykorzystuje to często do własnych celów. Dalej idziemy, zobaczcie, możliwość panowania, sprawowania władzy i kontroli, prawo do używania mocy. No trudno, żeby, nie wiem, jakiś szeregowy obywatel wydał rozkaz: wymarsz wojska. Nikt by go nie posłuchał. Jeżeli jest władza, to na tym poziomie, na którym jest władza, ma pewne kompetencje, żeby używać mocy. Nawet na poziomie komendanta policji, burmistrza i tak dalej, i tak dalej. Wiemy dobrze, jak przylatuje, niedawno był prezydent USA, pokazywali w internecie, idzie jakiś tam żołnierz wysokiej rangi za nim i taką czarną walizeczkę niósł. Kody nuklearne i tak dalej. Rośnie, im wyższa władza, tym większa możliwość używania mocy. To jest ważne. Zobaczcie, jakie to jest ważne, żebyśmy my rośli w autorytecie, bo też możemy chodzić w większym Bożym namaszczeniu. Te dwie rzeczy powinny się zazębiać. Podobnie jak powinno to się zazębiać z naszym poziomem uświęcenia, charakteru. To nie może być tak, że jedno wyeksponujemy, jedno rozwiniemy, a drugie zaniedbamy. To jest tragedia. Podawałem ten przykład. No weźcie samochód Porsche, a hamulce do Fiata 126P. No to jest tragedia. Fajnie się rozpędzi, ale trzeba będzie na zakręcie hamować, stanąć. No i do czego dojdzie? Do tragedii. Dlatego władza, moc, charakter, trzeba to rozwijać w parze. Dlatego między innymi jest powiedziane o wyborze starszych zboru, żeby nie był nowotny, żeby nie był niedoświadczony młody, bo co? Woda sodowa od razu uderzy, hamulcy nie ma. Dlatego też pięknie mówimy o owocach Ducha Świętego. Miłość, pokój, radość. Jaki jest ostatni owoc wymieniony? Wstrzemięźliwość. Umiejętność mówienia nie, umiejętność powstrzymywania się, umiejętność rezygnacji. Raczej wszyscy myślą, jak się rozpędzić, a nie jak hamować. I nie ktoś ma wielki autorytet, wielką władzę, wielką moc, a nie będzie umiał sobie odmawiać, nie będzie umiał uniżyć się, tylko będzie jak nadmuchany balonik. To jest tylko kwestia czasu i skończy tak jak król Saul. Dalej będę o tym mówił, jak to się zazębia, jak to musi iść w parze, bo nieraz ludzie mówią: o tak, czy chciałbyś głosić na stadionach? O tak, chcesz wyganiać demony, wskrzeszać zmartwych, prorokować? O tak, my, na koniec świata jeszcze dalej. Ale chcesz się zaprzeć samej siebie? Umrzeć dla samego siebie? Powiedzieć, że jestem tylko głosem? Tak jak Jan Chrzciciel? Nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus? Ja nie lubiłem tych wersetów kiedyś. Mocno nie lubiłem. Nie żyję już ja. O Boże! Ja mam takie plany dla swojego życia. Ja całkiem tak chcę żyć. Ja wiedziałem, że niekoniecznie to musi śmierć fizyczną oznaczać. Ale sam fakt, umrzeć dla moich planów, marzeń, ideałów, niezależności i być taki: yes, sir! I tam, gdzie mnie Pan pośle iść, jeszcze mnie na misję gdzieś wyśle. Ja miałem z tym problemy, jak się nawróciłem. Miałem takie wyobrażenie, katolickie w dużym stopniu, ja byłem ateistą, jak się nawróciłem się z ateizmu, oddałem życie Jezusowi, ale pierwsze 2 miesiące to diabeł mnie tak atakował tym, że tak, Mariola była moją dziewczyną, nawróciłem się, narzeczeństwo i nagle takie przychodziły myśli, wszystko zostawisz, będziesz musiał jechać do Indii na misję, będziesz żył w biedzie. A ja, nie chcę tak żyć, co to za życie, co ja zrobiłem? Oddałem życie Jezusowi, teraz masakra. I dopiero gdzieś tam Bóg mi zaczął pokazywać, ale ja Cię kocham, ja, jak będziesz szukał mnie, mojego królestwa i Jego sprawiedliwości, inne rzeczy będą Ci dodane, te dobre. Ja, o Boże, jak to dobrze. Ile z takich różnych kłamstw przychodzi? A teraz spojrzenie chrześcijańskie na ten autorytet. Siła wpływu, tak samo jak tam, ale po co? Żeby służyć innym i ponosić odpowiedzialność. Dalej zobaczycie, jak ja będę to omawiał na przykładzie małżeństwa. Fajny temat, nie? Mąż głową rodziny, żony bądźcie podległe mężom swoim. Siostry już drżą. Czy to jest zrozumiały temat? Bardzo często nie. Dlaczego tyle kobiet ościeniem staje? Bo wielu facetów nie rozumie tego tematu. I wiecie, jak rozumieją autorytet? Dokładnie tak, jak podawałem ze świata. Władza, żeby mieć z tego korzyści. Żeby ktoś mi służył. Oczywiście jest emancypacja, bunt i wiele kobiet zwyczajnie złą postawę ma. Ale faceci się bardzo przyczynili do tego przez te wszystkie dziesiątki i setki lat. A więc siła wpływu, żeby ponosić odpowiedzialność, służyć, żeby się... Zobaczcie, sama idea bycia liderem w chrześcijaństwie, sama idea, że Bóg nam daje dary, talenty, 1, 3, 5, z czym się wiąże? Z odpowiedzialnością i z rozliczeniem. Z gotowością do rozliczenia. A w świecie władza, forsa, to kto mnie będzie rozliczał? Robić wszystko, żeby nikogo nie było nade mną, żeby nikt mnie nie rozliczył. Uciekać przed rozliczeniem. A tu nagle zdam sprawę za moją rodzinę, jak wychowałem dzieci, jak służyłem w kościele, kogo ewangelizowałem, co zrobiłem z talentami, co zrobiłem z darami. No chodź no tu, sługo. Tak się bałem, zakopałem, zaniosłem bankierom. Kompletnie to jest niewinne. Co to jest w stosunku do morderstwa? I za takie coś pójdą w ciemność zewnętrzną, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo otrzymaliśmy dary i talenty. Otrzymaliśmy Boże powołanie. I przyjdzie czas, że przyjdzie się z tego rozliczyć. I nikt z nas, czy to ludzie w świecie, a zwłaszcza w Kościele, sąd rozpoczyna się od domu Bożego, nie uniknie tego. Dlatego nasza percepcja, nasze zrozumienie władzy i autorytetu, na jakimkolwiek on by poziomie nie był, musi to zakładać. Będę się musiał rozliczyć. Mam to po co? Po to, żeby dawać, służyć innym, a nie uprawiać samowolkę i dla moich ideałów. Zobaczcie, co, jak bardzo wpaja świat te swoje ideały. Dlaczego 50% małżeństw się rozsypuje nie tylko w świecie, w kościele. I to w kościołach protestanckich na zachodzie. No ale jeżeli ludzie są przesiąknięci, moje prawa, moje potrzeby, jestem tego warta, reklamy bombardują i nagle dwóch młodych ludzi pobiera się, no nie tak sobie to wyobrażałam, nie tak sobie wyobrażałem, starać się, dawać, rezygnować, chore dzieci, pracować. Myślałem, że będzie tak fajowo tylko, że tylko będę korzystał. I się kłócą, a czemu ja mam zrezygnować, a czemu ja mam to zrobić, a ty to powinnaś zrobić, twoja wina. I nie ma tego, który by uniżył samego siebie, bo świat nie pokazuje takiego modelu. To miało być dla mnie fajnie, a ja tu muszę ponieść jakąś cenę i muszę zrezygnować. Ja nie wszystko będę cytował, niektóre rzeczy tak tylko sparafrazuję, bo nie ma czasu, ale znacie te niektóre wersety, chociażby Filipian 2 rozdział, 8-11 werset, postawa Pana Jezusa. Wyparł się samego siebie. To jest bardzo ważna rzecz, którą będziemy podążali, jeżeli chodzi o temat autorytetu. Bo przeważnie, żyjąc tą mentalnością świata, ludzie, oto jestem i co? Już mi dać przynajmniej porucznika, kapitana i w górę, i w górę, i w górę. Drogę schylania się, uniżania, rezygnacji, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, okazał się posłuszny aż do śmierci i został wywyższony, otrzymał imię ponad wszelkie imię, żeby na imię Jezus ugięło się wszelkie kolano. To jest droga do autorytetu. Czy nam się podoba taka droga? Nie. Bo to jest droga rezygnacji, wyrzeczenia, to jest droga uznania Jezusa, za chwilę będę o tym mówił, nie tylko Zbawicielem. Pamiętacie, kto był wczoraj? Tłumaczyłem to. Dla niektórych Jezus to jest tylko kto? Zbawiciel. Ktoś, kto mnie ratuje, ktoś, kto zaspokaja moje potrzeby. Brakuje mi pieniędzy. Panie Jezu, ratuj mnie, brakuje mi pieniędzy. Niech mi dadzą premię w pracy. Choruję. Panie Jezu, ratuj mnie, uzdrów mnie. Czy Jezus objawił się nam jako właśnie Zbawiciel? Jako ten, który nas ratuje? Oczywiście, że tak. Tylko czemu niektórzy zostają na tym etapie? On jest też Chrystusem. On nie może być postrzegany tylko jako Jezus, arcykapłan. Pamiętacie, co mówiłem wczoraj? Reprezentuje lud przed Bogiem. A Jezus jako Pan, Jezus jako Król reprezentuje Boga przed ludem, rozkazy wydaje. Idź tam, zrób to, bądź mi posłuszny, zrezygnuj. A to jakiś inny Jezus. No bo to jest Jezus Chrystus. Bo to jest Jezus Chrystus, Pan i Król. To jest dopiero całość. I On wtedy oczekuje, ja Ci dałem miłość, ja ofiarowałem samego siebie, a teraz Ty mi się poddaj, zrezygnuj ze swojego życia. Przyjmij taką postawę, jaką ja szedłem, która jest opisana w 2 rozdziale Filipian i ja Cię nie zniszczę. Wywyższę Cię. Tylko początek jest trudny. A wielu ludzi, patrząc przez pryzmat mentalności świata, dwa, skalani mentalnością i historią religii, między innymi katolickiej, postrzega, że jeżeli ja zrezygnuję, to będę tylko jak taki mnich, który się uderza po plecach, to będę takim popychadłem, bo w świecie kto się uniży, to co? Zdepczą go. I nie potrafią przeskoczyć mentalności, która jest w Biblii, że jeżeli się prawdziwie uniżę, to Bóg mnie wywyższy. Czemu ja mam służyć? Czemu ja mam zrezygnować? Czemu ja mam się uniżyć? Ale autorytet chcesz? O tak, chcę! No nie może być jednego bez drugiego. Mateusza 16 rozdział. Spójrzmy. Tu jest bardzo ciekawe miejsce, znane miejsce. Wyznanie Piotra o Jezusie. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Mnie interesuje jeszcze końcówka tego wywodu w 18 wersecie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą. Nie przemogą go. Zobaczcie, tu jest między innymi wskazówka, jak rośnie autorytet, z czego wynika. Właśnie z odpowiedzi na pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. Bo jeżeli tu będzie trafna odpowiedź i trafna postawa, że dla mnie jest to Jezus Chrystus, Pan, Zbawiciel, Król, to na tym fundamencie zbuduje Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Jeżeli Jezus jest z wielkości kieszonkowej, jeżeli Jezus jest tylko tym, który jest moim Zbawicielem, ratunkiem, ale On nie jest Panem, Królem, Chrystusem, to dziwić się, że ktoś buduje taki Kościół, który bramy piekielne potrafią przemóc. Kim jest twój Jezus? Niektórzy mówią: bo szatan jest taki straszny, a te demony mnie tak gnębią. Jak wielki jest twój Jezus? Bo ja słyszę, jak wielki jest twój szatan. Takie są potężne. Zapamiętajcie jedną bardzo prostą zasadę z tej historii, jak Izrael wchodził do ziemi obiecanej. Tam, gdzie jest opisany ten syndrom szarańczy. Olbrzymi, potomkowie Anaka, warowne miasta. A tam jest też, my jesteśmy jak szarańcza i w ich oczach też wyglądamy jak szarańcza. Wróg patrzy i widzi chrześcijanina. Jeżeli on we własnych oczach się wydaje mały, bez autorytetu, to diabeł staje i widzi, on nie ma autorytetu. Sami patrzyli na siebie jak szarańcza, to w oczach wroga wyglądali jak szarańcza. Kim jest twój Jezus? Czy jest Chrystusem, Panem i Królem? Jak wielki jest twój Pan? Pamiętacie, co mówiłem na nabożeństwie? Ja mówiłem, Jezus Chrystus jest wszechobecny, wszędzie. A się okazało, ta moja wiara, jaki jest wszechobecny, jak się objawił w czasie kąpieli w łazience. Czemu się tak, siostro, boisz i troszczysz? Skoro Jezus jest wszechobecny i powiedział: nie porzucę cię, nie opuszczę, kocham cię. Deklarujemy pewne rzeczy, ale czy za tym idzie wiara w to? Czy to nie są puste slogany? Potrzebujemy wzrostu wiary, a więc pierwszy ten czynnik, żeby w ogóle powinienem zacząć od podstępnego pytania. W ogóle pytań nie zadaję, co to jest? Muszę się poprawić. Czy wszyscy mamy ten sam autorytet w Jezusie Chrystusie? Kto jest za tym, że mamy? Kto jest za tym, że nie mamy? Jedna osoba. Dwie, trzy. Trzy osoby mówią, że nie mamy tego samego autorytetu. Iluś się pewnie wstrzymało. Nie mamy tego samego autorytetu. Wielu rzeczy nie mamy tych samych. Nie mamy tego samego poziomu wiary. Nie mamy tego samego poziomu miłości do Jezusa. W objawieniu Jana jest napisane o tym, że niektórzy muszą powrócić do pierwszej miłości do Jezusa. To znaczy, że co? Że zrezygnowali, że obniżyli poziom. Jest mowa o tym o wierze, która. Czemu Jezus zarzucał, o małowierni? Skoro wszyscy by mieli ten sam poziom wiary, to nie byłoby zarzutów. Po prostu niektórzy mieli za małą. I nawet był ten apel, no gdyby chociaż jak ziarko gorczycne. Dlaczego jest o tym, żeby wzrastać w poznaniu Jezusa? Żeby poznać głębokość, wysokość, szerokość, długość miłości Chrystusowej. Bo jest niski poziom tego. Czemu jest mowa o pomnożeniu łaski, pomnożeniu mądrości? Co zawiera, jaką ideę słowo pomnożenie? Zwiększenie. Wiele rzeczy jest takich, że w charyzmatach, w owocach ducha, ja nie mówię tylko o potencjale, tylko mówię często o, nie tylko mówię o potencjale, ale też o tym aspekcie doświadczalnym, wykonalnym, że się różnimy. I teraz zobaczymy te wszystkie rzeczy, które będę wymieniał, to każdy z was niech analizuje, niech się zastanawia, co ja muszę zrobić, żeby mój autorytet umocnić lub żeby wzrósł. A więc pierwsza rzecz, kim jestem? Drugą, ja już zacząłem o drugiej mówić, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, ale wrócę do tego punktu, kim jestem? Jeżeli jestem dzieckiem Bożym, jeżeli jestem nowonarodzonym chrześcijaninem, mój status, jeżeli chodzi o autorytet wobec szatana, jest zupełnie inny niż ludzi w świecie. Oni są jak owce na rzeź. Tylko łaska Boża, tak jak mówiłem, chroni ich, że diabeł ich nie niszczy. Bo Bóg ma dla nich plan, Bóg ma dla nich ofertę zbawienia i chce dać im szansę. Ale nasza pozycja już się zupełnie zmienia w Jezusie Chrystusie ze względu na imię Jezusa, którym się posługujemy, Jezusa, który jest w nas, ze względu na Tego, który mieszka w nas, Ducha Bożego. A więc to jest pierwsza rzecz. Ale pamiętacie, ja na którejś z tych sesji wykładowych, nawet chyba teraz na nabożeństwie mówiłem, Twój Bóg, nasz Bóg, mój Bóg. Nas Bóg kocha, a czy mnie Bóg kocha? To są totalne różnice. I dlatego, czy Kościół ma autorytet, którego bramy piekielne nie przemogą? O tak, Kościół ma autorytet, my mamy. A ty masz? A jak sam jesteś w domu, masz? A jak diabeł cię atakuje, nikogo nie ma, masz? Czy tylko jak inni są obok ciebie? Liczba pojedyncza wszystko pokazuje. Autorytet jest czymś delegowanym. To nie ma, że mam autorytet. Jest delegowany, ktoś nam daje. Adam i Ewa otrzymali autorytet od Boga. Kościół otrzymał autorytet od Jezusa Chrystusa. Oto dałem wam moc. I znowu jest to inne tłumaczenie, bo tu jest eksousia, czyli co powinno być? Autorytet. Oto dałem wam autorytet, władzę, abyście deptali po wężach, skorpionach, wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe, lecz że imiona wasze są zapisane w księdze żywota baranka. Są wam, co? Podległe. Wow. I oni szli, wyganiali demony, klata do przodu i nie to, że wyzwolili ludzi, że mieli do nich empatię, ale wiecie, poczuli to tak jak rewolwerowiec. Puff. Poczuli, że to działa. Oni mówią, a tu demony krzyczą i wychodzą. To jest coś. Chłopaki się nakręcili. Musieli wzrosnąć jeszcze w miłości, w empatii, no ale co ten fragment pokazuje? Dostali władzę. Dostali autorytet. A czym my się od nich różnimy, jeżeli mamy Ducha Świętego Jezusa Chrystusa? Niczym. Jedynie jest kwestia różnicy autorytetu, ale mamy autorytet i to jest punkt wyjścia. Musisz wiedzieć, że masz autorytet. Może jest różny, ale masz. Na jakim poziomie jest najniższy autorytet? Nad moim własnym życiem. Za chwilę będę o tym mówił. To jest tak, jak rzucić kamień do wody i się kółka takie rozchodzą. Ludzie się mogą różnić, że pierwszy poziom to jest ja. Nikt nie ma takiego autorytetu jak ja nad sobą. Nawet Bóg ma ograniczony w pewnym stopniu autorytet nade mną. Dlaczego? Bo dał mi wolną wolę. Jak chcę, to pójdę za nim, a jak chcę, to nie pójdę. Jak chcę, to wybiorę piekło. Ktoś powie. Dał nam wolną wolę i sami możemy decydować, po której stronie się opowiemy, komu będziemy służyli. Diabeł może na tyle, na ile mu pozwolisz. Dlatego jest napisane, nie dawajcie diabłu przystępu. A ludzie drżą, boją się, on kłamie i straszy. I jedynie może zniewolić człowieka, gdy ma legalne prawo. Jak? Chroniczny grzech, zaangażowanie w okultyzm, niewiara, nieposłuszeństwo, tego typu rzeczy, te złe reakcje na zranienia, traumy, bo ktoś nie wybacza. Dajemy sami dostęp, a nie, że on jest tak silny, że podejdzie i kogoś zniewoli, kiedy chce. Nieraz ludzie mówią, niech mnie nikt nie dotknie, bo demony na mnie przejdą. To ja nie wiem, ile by przeszło na mnie, bo ja się tylu ludzi dotykam, którzy mają problemy z demonami. One nie mogą, dopóki nie mają legalnego prawa, że ktoś im ulegnie, zaprosi je lub wejdzie w przestrzeń, która daje im legalne prawo do inwazji. Nie mogą. Bo tak naprawdę, ja nie wiem, poszedłbym spać albo ty, już by sobie weszły. No to jest nonsens. A więc musi to być mój Jezus. Kim jestem? Jestem dzieckiem Bożym. Ten słynny przykład synów tego z Cewy, gdzie mówili w imieniu Jezusa Chrystusa demony wyjdźcie, w imieniu tego Jezusa, który go głosi Paweł. Kim Jezus dla nich był? Tym Jezusem od Pawła. To nie był ich Jezus. A więc to jest pierwsza podstawowa rzecz. Jeżeli to jest Twój Jezus, zaprosiłaś Go, zaprosiłeś do serca, jesteś dzieckiem Bożym, to mamy autorytet i demony to wiedzą. W świecie duchowym to tak jakby taka lampeczka, tak jak jest włączona na jakiejś aparaturze dioda, czerwone, zielone i to my widzimy. One to widzą. One o tym wiedzą. Mogą kłamać, różne rzeczy, ale wiedzą to. Następna rzecz, rola, funkcja. To też od tego zależy, jaki mamy autorytet. Inny autorytet ma ojciec niż dziecko. Inny autorytet i odpowiedzialność ma mąż niż żona. Przed Bogiem, w sensie zbawienia, miłości, usprawiedliwienia, wszyscy jako dzieci Boże jesteśmy równi. Ale zadania, kompetencje, role, talenty, dary, autorytet mamy różny. Możemy w tym się różnić. To nie znaczy, że ktoś jest gorszy lub lepszy. Bo to, że kobieta ma inne zadania i jest inna, poczynając od płci, to nie znaczy, że ktoś jest gorszy. To tak jakbym powiedział, pastor jest najlepszy w zborze i najwyższy. To jest bzdura, on ma tylko inne zadanie, inną odpowiedzialność. A jest jakaś osoba, która jest powołana do służby wstawienniczej. To co, jest gorsza? Bo nie stoi za kazalnicą? No bzdura kompletna. Inne zadania i role nie powodują jakiejkolwiek gorszości. Po prostu czasami jest inna odpowiedzialność, inne zadania do wykonania, ale musimy po prostu o tym pamiętać. Także cały czas to miejmy, w zależności od tego, jaki jest ten autorytet, taka jest nasza władza, prawo do używania mocy i na ile my potrafimy też, bo to gdzieś w tle ten temat jest, wyganiać demony. Masz autorytet, to wyganiasz. Nie masz autorytet, nie wyganiasz. W pierwszej kolejności od kogo wyganiamy? Od siebie. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu, aby uciekł. A więc mamy te koła, wrzuciliśmy ten kamień do wody, kółka się rozchodzą. Pierwszy poziom, mówiłem, to jestem ja. Drugi, rodzina. Czasami rodzice, nawet niedawno ktoś mnie pytał, a chcę się modlić o dziecko, widzę, że jakieś tam nawet duchowe, demoniczne rzeczy, czy ja mogę jako rodzic? Nie tylko możesz, musisz, powinieneś, to jest twoja odpowiedzialność przed Bogiem. To tak jak ja bym jako pastor powiedział, ja nie wiem, czy ja mogę dbać i modlić się i dbać o trzodę pańską. Przecież to jest mój obowiązek. Rodzice mają obowiązek i autorytet błogosławić, chronić i walczyć o dzieci. Tak jak mąż ma autorytet po to, żeby chronić i walczyć i dbać o swoją żonę i dzieci. Później jest kwestia zboru, jest kwestia kraju, jest kwestia świata. To się rozchodzi. Ktoś jest na przykład prorokiem, ma dar proroczy, a jest na przykład ma urząd proroka w zborze. A ktoś ma taki autorytet, nie wiem, jak Jeremiasz, Eliasz, że był dla narodu. Poziom wpływu, autorytetu jest różny. Możemy tym się po prostu różnić. Bardzo ważna rzecz. Taka, która powinna lec u podstaw całej naszej mentalności, to co mówiłem o tej definicji, że po to, żeby ponieść odpowiedzialność i żeby służyć. Pamiętacie setnika? Cała ta historia Mateusza, 8 rozdział, może lukniemy tam. Ona jest niesłychanie ważna, żeby ten temat zrozumieć. 5-10 werset. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi, rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjść, a przychodzi i słudzę swemu czyń, a czyni. Gdy Jezus usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Zobaczcie, wiara, posłuszeństwo, podległość, jak się zazębiają, praktycznie są jak synonimy. Jeżeli Bóg mówi, ten sługa był mi posłuszny, to samo wydarzenie często jest, ten sługa mi wierzył, miał wiarę. I tu widzimy niesłychanie ważną zasadę dotyczącą autorytetu. Mówi do sługi swojego, idź, idzie, przyjdź, przychodzi. Czego używa? Autorytetu, wykorzystuje władzę. A z czego to wynika? Bo ja sam jestem podległy władzy. I tu jest pies pogrzebany. Wielu ludzi chce mieć władzę, pistoleciki, mentalność świata, tylko nie rozumieją nawet tego, co świat rozumie w armii. Jak może porucznik mieć jakąś grupę żołnierzy pod sobą, jeżeli nie podlega kapitanowi albo generałowi? W armii wszyscy to rozumieją. Musi być podległy, żeby samemu mieć władzę. I teraz tak, no ja chcę mieć władzę nad chorobami. Chcę wskrzeszać zmartwych i wyganiać demony. Przyjeżdżają do nas tacy ludzie. Ja pierwsze niektórych pytam, a gdzie jesteś w zborze? Ja nigdzie, pastorze. Ja jestem taki wolny strzelec. Ja nie tamtego, z tamtym pastorem się nie zgadzam. Tutaj to, ale ja dam radę. Ja tam nikomu nie będę podlegał. To jest tak z miłością. Kocham Boga na zabój. Ale tego sąsiada i tego brata w zborze, to nie, mam do nich żal, pretensje i w ogóle mam na pieńku z żoną. Ale Boga 100% kocham. No to jest po prostu jawne kłamstwo. Jeżeli ktoś nie potrafi bliźniego, którego widzi, kochać, jak może kochać Boga, którego nie widzi? To są bardzo proste rzeczy, gdzie ludzie oszukują siebie i innych. Tak, władza nad demonami w ogóle, ale ja nikomu nie będę podlegał. Albo ciągle buntuje się, paluszek środkowy podnosi, a to temu, a to szefowi w pracy, a tu go ktoś w kostkę kopnął, a to pastorowi, a to temu. Ale ja chcę mieć autorytet. Na tyle będziesz miał duchowego autorytetu, na ile sam podlegasz. Na poziomie ziemskim, ja nie mówię o podleganiu jako niewoli, jako bycie taką niedorajdą, popychadłem. Kompletnie nie o to chodzi. To jest syndrom ofiary. Z tym trzeba walczyć. Ja mówię o podleganiu, na przykład żona podlega mężowi. Co to znaczy? Żony, bądźcie poddane mężom. Szanuję go. Szanuję go jako autorytet nad sobą. Okazuję mu szacunek. Ja gdy się nawróciłem, byłem tym ateistą, mój ojciec alkoholikiem i byłem początkującym chrześcijaninem, ale nam mówili absolutne podstawy. Trzeba przebaczyć, czci ojca, matkę swoją, abyś długo żył na tym świecie, aby ci się powodziło. I co? Poszedłem do ojca, wybaczyłem, dbałem o niego. On był później zachorował na raka. Z bratem też się brat nawrócił. Podmywaliśmy go. Leżał w fatalnych, bo później dostawał morfinę i już w szpitalu go nie chcieli nawet trzymać. My o niego dbaliśmy. My, którzy mogliśmy go kopnąć w tyłek i powiedzieć, wiemy i pamiętamy, co robiłeś mamie i jak nas traktowałeś. Ale posłuchaliśmy Bożego Słowa, aby przebaczyć, aby błogosławić i aby zadbać. I w ostatnich dniach swojego życia mój ojciec świadomie oddał życie Jezusowi Chrystusowi, pojednał się z mamą. Jak ksiądz przyszedł z ostatnim namaszczeniem, to praktycznie prawie by wyleciał przez drzwi, na tyle był hardy i tak dalej. Ale jak Bóg dotknął jego serce, płakał, pokutował, oddał życie Jezusowi i ja widziałem, że to było szczere nawrócenie po owocach, po jego postawie. Ale z czego to się między innymi wzięło? Jestem przekonany, że z naszej postawy. Że nie tylko padały slogany, ale pokazaliśmy to życiem, że potrafimy uniżyć się i służyć. I to robi wrażenie na ludziach. Oczywiście nie, żebyśmy to robili na pokaz, ale szczerze. Także kochani, to jest bardzo zachęcające, prawda? Mamy się uniżyć. Pewien kaznodzieja mówił, że te najlepsze, zaszczytne rzeczy i te dary są na tej najwyższej półce i po latach zobaczył, że są na najniższych i trzeba się schylić, trzeba pokłon oddać, uklęknąć i dopiero po niej sięgnąć. Także przykład setnika niech zostanie w naszej pamięci, na ile ofiarowuję siebie, na ile się uniżę, na ile oddam moje życie, aby nie zachować je dla siebie, ale oddać Chrystusowi, na ile, na tyle mam szansę wzrastać w autorytecie. Jeżeli tego nie będzie i nawet by się autorytet pojawił, taka osoba tego nie uniesie. To jest tylko kwestia czasu, gdzie balonik będzie rósł do takich rozmiarów, że uniesie tą osobę i skończy tak jak król Saul. Później tylko walka o władzę, zazdrość. Fajnie. A, zaśpiewali. Pobił Saul swój 1000 i balonik się unosił. Ale Dawid 10 000. I nagle oszczep w łapę. Podejdą, napiszą gazety. O, ta siostra, niech tam będzie. I Ksińska, Monika, wskrzesiła z martwych kogoś. I ludzie lecą, pukają do drzwi. O, wspaniała kobieto. Pomódź się też, bo mój dziadek umiera albo zmarł. I gazety piszą, pokazują zdjęcia. I oczywiście ta osoba taka skromna. To nie ja, to Jezus. Ale przeze mnie, a nie przez Zośkę. Czasami my potrafimy być tak wyrafinowani w tym, że nawet zdajemy sobie sprawę, że przecież nie ja to zrobiłem, ale mnie Bóg użył, a nie tamtą siostrę czy brata z kościoła. Czyli są lepsiejsi i gorsi. Są bardziej używani i mniej. Także dziwić się, że Bóg nas prowadzi taką drogą prób, doświadczeń, gdzie Mojżesz, żeby mógł unieść te zadania, które miał, to, co miał do wykonania, 40 lat na pustyni. Bo Faraon był tak potężny, bo armia egipska była tak dobrze uzbrojona, bo taka była wielka pycha i niezależność jeszcze tego człowieka, który był wychowany na dworze Faraona. Egipt był problemem. Faraon, diabeł jest problemem. Nasza cielesność jest problemem. Brak wiary jest problemem. Niezależność i bunt jest problemem, a nie demony. To tak jak w przypadku tego wyzwalania tego chłopca na epilepsję chorego i tam oczywiście rozpacz ojca, rzuca go w wodę, w ogień i mówi, no i prosiłem apostołów, nie dali radę. Ja to bodajże w sobotę chyba o tym mówiłem i oczywiście nasze zrozumienie wielu ludzi, Jezus powinien stanąć i chłopaki, te demony są takie silne. No rozumiem, że nie daliście rady. Oni dostali po głowie, tak, małowiernie przez modlitwę i post i pracował. Nie potępił tego ojca, ale co? Pracował nad jego wiarą. To w nas jest problem, a nie w szatanie. To nie w tym, że Bóg jest taki skąpiec i tobie nie daje więcej pieniędzy zarobić. A może dziesięciny nie dajesz? A może wiara musi twoja wzrosnąć? A może musisz więcej poświęcić i zaufać? Nie w Bogu. Wiecie, w tym trójkącie Bóg, szatan, człowiek. Diabeł nie jest winny. W cudzysłowie. Wiecie dlaczego? On robi to, co powinien robić. Kraść, zażynać, zatracać. I my jesteśmy zaskoczeni. Kradnie, zażyna i tracę. Jak to? To nie wiem, Bóg by musiał... No przecież on taki jest. Tak jakby wściekły pies gryzł. No po prostu trzeba nie pozwolić mu gryźć albo go uśpić. W nas jest problem. My musimy ofiarować, my musimy wzrosnąć w autorytecie. Ale kochani, idziemy dalej, bo czas leci. Czyli poddanie się Bogu, poddanie się władzy otwiera nam drogę do tego, żebyśmy my władzę otrzymali. Jakuba 4,7, ten klasyczny werset. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu, ucieknie. W ostatnich przynajmniej roku na każdą sesję uwalniania, jak do nas ludzie przyjeżdżają, to ja cytuję ten werset. Tu jest połowa prawdy zawartej w tym temacie uwalniania. 90% albo 99% problem jest w pierwszym punkcie. Poddajcie się Bogu. Wtedy dopiero się odwracamy, przeciwstawiamy diabłu, a ucieczka to już jest tylko efekt końcowy. Co to jest to poddanie Bogu? Zaufaj Bożym obietnicom, przebacz tym, którym trzeba przebaczyć. Nieboże przekonania. Pełno tych rzeczy, które Bóg nam mówi, zrób to. I wtedy, gdy my poddajemy się Bogu, uwierzymy Bogu, możemy się odwrócić w autorytecie i powiedzieć szatanowi, odejdź. A tak jak mówiłem wcześniej, no trudno, żeby ktoś trzymie tego swojego Izaaka, a Bóg mu mówi, ofiaruj swojego Izaaka. Może to być twoje życie lub dzieci lub coś tam. Jak ofiarujesz, popatrzymy na przykład Abrahama, nie wiem, ktoś, bo ja tą dziewczynę tak kocham i to musi być moja żona. Ofiaruj, może będzie. Jak nie, Bóg ci przygotuje inną. Ale ofiaruj, oddaj to człowieku. Oddaj dom, oddaj dzieci. No oddaj. Jak Bóg ma się czymś opiekować, czego ty mu nie dajesz? On się opiekuje tylko, gdy ty mu coś oddajesz. I człowiek trzymie i mówi, uratuj mojego Izaaka, którego ja tobie nie daję. Dokładnie tak jest. Jak się ponicę do kłębka z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają w troskach, w dramatach, i diabeł, i demony, i w ogóle i odrzucenie, i wszystko inne. Ale jak im powiesz, ale wierzysz Bogu? A co Bóg na twój temat myśli? Ale ja mam inne myśli. Ale ja inaczej czuję. Ale uratujcie mnie. Nie idzie takich ludzi uratować. Wraz ze wzrostem autorytetu te rzeczy, które do tej pory omawiałem, też muszą wzrastać. A więc coraz głębsze poddanie. Ja wiem w moim życiu, co rozumiałem, żeby zrezygnować i ofiarować, a co dzisiaj rozumiem. Te wersety, które kiedyś znałem, ale omijałem, nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Obecne życie w ciele jest życiem wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał samego za mnie. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć... Śmierć zyskiem. Nie lubiłem tych wersetów. Dla takiego hardkorowca jak apostoł Paweł i może go tam prześladowali, biczowali, to rozumiem, może w końcu chciał się wybrać do Pana. Ale jak my żyjemy, nie? Volkswageny, Mercedesy, chałupy, do wychodka nie chodzimy, tylko mamy w domkach toalety. Jak tu rozstać się z życiem? I zobaczcie, a Bóg tego oczekuje. Wraz ze wzrostem autorytetu, głębsze poddanie, musi rosnąć odpowiedzialność i musi rosnąć poziom służenia. I teraz przez moment wróćmy do tej myśli, którą poruszyłem z 20 minut temu. Jak to wygląda w małżeństwie? Dlaczego jest tyle problemów, że żony stają okoniem, się buntują? Dlaczego tylu facetów chce złamać swoje żony? I władzę, to bycie głową, bo niektórzy takie, wiecie, wersje wyemancypowane tłumaczą to, że bycie głową to jest bycie źródłem. Mąż ma być źródłem. Dla mnie to jest naciągane. Dlaczego naciągane? Bo dalej jest, że tak jak Chrystus dla Kościoła, tak ma być mąż dla żony. On nie jest tylko źródłem. Mówiłem, jak można zawężyć znaczenie Jezusa Chrystusa, tylko Jezus i tylko moje potrzeby. Źródełko daj mi, źródełko zaspokój, źródełko przynieś, źródełko to mi. No to niezły był, to ten facet to był totalny pantoflarz, gdyby tylko tak był. Ale zobaczcie, jeżeli mężczyzna rozumie te dwie rzeczy, że bycie głową to jest niesienie odpowiedzialności i służenie, to on może też wiele rzeczy powinno być na tyle, że konsultują małżonkowie ze sobą, że tu nie chodzi o jakieś średniowiecze. Ale jest sytuacja przykładowo, jeden chce jechać nad morze, a drugi w góry. Patowa. A trzeba podjąć decyzję i nie można odroczyć. To mądrzej jest, skoro trzeba podjąć decyzję, niech facet podejmie. A jeżeli można odroczyć coś, ok, będziemy dalej się modlili, zastanawiali. Nie trzeba się boksować, nie trzeba się bić, ale tym, który głównie odpowiada, powinien być mąż, jako głowa. a mam nadzieję, że rozumiecie, wczoraj o tym mówiłem, jestem za służbą kobiet w kościele i w ogóle. Także to nie znaczy, że kobiety mają i ryby, i dzieci nie mieć głosu i że są gorsze, to jest bzdura. Co się pojawia, gdy faceci tego nie rozumieją? Stają się tyranami. Krzywdzą kobiety. Mają władzę po to, żeby korzystać, żeby to im służono. No i rzeczywiście widzimy bardzo dużo kłopotów, bo jest tyrania, despotyzm. Tak jest rozumiana władza przed niektórych facetów i to w kościele. I mamy nieszczęście. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest bardzo ważny werset, z którego przynajmniej kilka wniosków wyciągniemy. Objawienie Jana. Objawienie Jana. 12 rozdział. Od 9 wersetu czytam. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. I tu werset 11, kluczowy. A oni zwyciężyli go. Do zwycięstwa co jest potrzebne? Autorytet, władza. Przez co? Przez krew baranka, przez słowo świadectwa swego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej obrać niż śmierć. Ten wątek, nie umiłowali życia, ofiarowali, uniżyli, już trochę na ten temat powiedziałem. Chcesz mieć autorytet? Musisz ofiarować swoje życie. I te wersety, które cytowałem, nie żyję już ja, Chrystus we mnie, obecne życie w ciele jest życiem wierze, w Syna Bożego i tak dalej, obecnie są moimi ulubionymi. To nie musi być nieszczęście, gdy my ofiarowujemy życie, nie miłujemy tego życia, a Bóg się troszczy, podnosi, zaspokaja potrzeby. Ja tylko widziałem, że to będzie tak w średniowieczu. Jak ja ofiarowuję życie i nie miłuję swojego życia, to będę najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na świecie. I pewnie będę musiał się biczować i żyć w zakonie i w starych łachach chodzić. I wielu chrześcijan tak broni swojego życia. I co mają? Lęki, troski, nerwice, choroby wegetatywne, bo gdyby ofiarowali, no to co, to by było największe nieszczęście, na jakie mogliby liczyć, bo Pan Jezus by ich skrzywdził, prawda? Oni zwyciężyli go przez krew baranka. Ta krew baranka nas chroni, jesteśmy w relacji i chciałbym wam powiedzieć, że autorytet rośnie wprost proporcjonalnie do naszej osobistej relacji z Panem Jezusem. Nasza więź z Bogiem, o czym mówiłem rano, ma charakter, powinna mieć charakter jaki? Relacyjny. Między dwoma osobami. Tam, gdzie jest nawet odrzucenie. Bóg, ja tego nie zdążyłem rano omówić. Bóg rozumiany jako praktycznie tak w New Age, w jakimś panteizmie, jak energia. A nie, że to jest osoba, która mnie kocha, słyszy, widzi i ja mam z nim relację. To gdzie by było miejsce na odrzucenie? A właśnie ten Bóg jawi się odległy, jak para wodna, jak energia i jak bezosobowy. Autorytet rośnie wraz ze świadomością, mam relację z Bogiem, którego reprezentuję. Tak jak herold pojawia się, ogłasza pewne rzeczy i co? On reprezentuje króla. Jaki jest jego autorytet? Jaki jest autorytet tego policjanta, który macha, a za nim stoi realna władza, który ścignie tego kierowcę, da mu mandat albo wsadzi go do więzienia? On ma świadomość, że zadzwoni, ma relację z innymi, osobową relację i wyegzekwują to na tym kierowcu tira, chociaż on ma tak potężną moc, że mógłby na plasterek przejechać tego policjanta. Jaką masz relację z Jezusem? Jaka jest bliska? Jak wtedy, gdy diabeł by cię atakował, ty mu powiesz, idź precz, diable. Jezus mnie kocha, jest we mnie. Ja mam z Panem relację. Jestem pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. Co ty mi możesz zrobić? Jak byli ukryci w ziemi Goszen, czy niszczyciel był w stanie wejść? Odrzwia nadproża były pomazane krwią baranków i oni sobie spokojnie siedzieli. Ile ja się nasłuchałem obelg, wyzwisk, odgrażania od demonów, co ci nie zrobimy, co ci nie zniszczymy i tak dalej. Po prostu ufam Bogu, że jestem pod opieką Bożą i czemu ja mam się bać? Ludzie pewnych rzeczy nie robią, wychodzą na ulicę, na przejściu dla pieszych ich samochód potrąci, ktoś ucieka, nic nie robi, na raka zachoruje. I to nasze życie, wiecie, jak bąbel na wodzie, lepiej zaufać Bogu. I od razu uznać, że jesteśmy jak bąbel na wodzie, zależni od Pana Jezusa. Po co się spinać? Tak jakbyśmy byli naprawdę panami swojego losu. Co my możemy? Sami o własnej sile nawet koloru włosu nie możemy zmienić, ani o centymetr urosnąć. No chyba, że będę się sam naciągał. Ale tak zwyczajnie stoję i co? Urosnę, bo chcę urosnąć parę centymetrów. Biblia nam mówi o tym. No to czy nie lepiej od razu przyjąć to do wiadomości? I nie lepiej od razu zrezygnować i wszystko ofiarować Panu Jezusowi? A więc mamy osobistą relację. I dalej jest tutaj, zobaczcie, przez słowo świadectwa swego. Opowiem wam taką drobną historię z tej służby uwalniania. Co to znaczy słowo świadectwa? Czemu Dawid mógł stanąć z odwagą przeciwko Goliatowi? On miał słowo świadectwa. On miał świadectwo o tym, jak pokonał lwa, niedźwiedzia. Jak przeskoczysz 2 metry i ktoś ci powie, skocz metr. Przeskoczyłem 2 metry, to co ja nie przeskoczę? Metra? Wypij ten kubek herbaty, a ty wypiłeś 2 kubki. No pewnie, że dasz radę. On miał świadectwo, on miał doświadczenia. Bóg na przykład cię uzdrowił i pojawi się kolejna choroba. Wiara takiego człowieka jest większa, bo on już czegoś doświadczył. Ufam, że nawet taka prosta modlitwa, którą zanieśliśmy po nabożeństwie, jeżeli ktoś coś poznał, coś chociaż liznął, nawet nie ma wszystkiego, to może taki człowiek zakosztować i powiedzieć, chcę więcej tego. Ja chcę to zrobić. Ja chcę mieć pełnię. Ja chcę tak codziennie. Abba, tatusiu. A nie tylko od święta. Zakosztujmy, jak dobry jest Pan, żeby nabrać tego duchowego apetytu. I my mieliśmy nieraz taką historię, że modlimy się, wyganiamy demony, ale mija godzina, 2, 3. Któreś tam wyszły, inne nie wychodzą, odgrażają się, śmieją z nas. Ale w końcu mija ileś czasu. Pamiętam niejedną taką sytuację, leży ta osoba i demony błagały o litość. A na początku szydziły, bluźniły, odgrażały się, wyśmiewały nas. Minęła godzina. Nadal tu jesteśmy. Ha, ha, ha. Nie potraficie nas wyrzucić. Myślicie, że było miło? Nie było zbyt miło. Ale nagle, wiecie, jak jest końcówka, to pewnie tak sobie wyobrażam, to tak z porodem u kobiet, że tyle tego bólu, ale w końcu to dziecko się pojawiło i jakoś się zapomina o tych trudach. I nagle jak te demony błagają o litość, co powie Lucyfer, gdzie my teraz pójdziemy, o my biedne, nie nękajcie nas, już nie mamy siły, musimy wyjść, musimy wyjść. Lepiej to brzmiało. I wiecie co? Po co to mówię? Pojawia się kolejna historia. I zaczynamy od punktu zero. Ha, 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 ha! I na nas tam wyzywają coś tam. Bo bardzo często jest tak, że demony, pierwsza strategia jest jaka? W ogóle się nie ujawniać. Póki tylko mogą, w ogóle się nie ujawnić. To jest dla nich absolutna wtedy komfort i przewaga. Ale jeżeli już się odkryją, to wtedy zmieniają zupełnie strategię. Przeklinają, ukrywają się, odgrażają i różne te taktyki. I zobaczcie, i rozpoczyna się znowu historia, powtórka z tej historii. I się na przykład odgrażają, jak już się ujawniły, a nie powiemy, jakie imię i tak dalej. A my już mieliśmy inne miny. I my mówimy tak, a my pamiętamy takie jak wy. Też tak gadały i się śmiały. A na końcu błagały o litość. Poczekamy. My mamy czas. Będziemy walczyli. I zobaczymy, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. I było tak. A dlaczego? Bo mieliśmy słowo świadectwa. Bo mieliśmy doświadczenie. Bo coś już przeszliśmy. A na początku, gdy nie mieliśmy świadectwa, to nas osłabiało to, paraliżowało, podcinało naszą wiarę. Damy radę, nie damy. Takie silne, nie mamy wiary. Także autorytet rośnie, gdy nabieramy doświadczenia, słowo świadectwa. A powiedzcie mi, jaki jest największy nośnik autorytetu? Ktoś mówi krew Jezusa. Proszę? Ciepło, ciepło, ciepło. Słowo, Słowo Boże. Jak Bóg rozwiązał problem ciemności i chaosu na świecie? Rzekł Bóg, niech się stanie światłość. Podawałem przykład z drzewem figowym, z demonami, z chorobami. Słowo Boże z wiarą. Najpotężniejszym nośnikiem autorytetu jest słowo. Dlatego, co powiedział setnik? Powiem słowo, przyjdź, przychodzi, idź, idzie. I teraz pomyśl o swoim życiu. Co ty mówisz na temat swojego stanu zdrowia? Jak się czujesz? Na temat twoich perspektyw pracy? Na temat swojej służby? O, jaki ciężki dzień, nie dam rady, już chyba niedługo umrę. Ludzie takie rzeczy mówią, że to o pomstę do nieba, a moje małżeństwo chyba się rozpadnie. Słowa mają moc, zwłaszcza jak są wypowiadane w autorytecie. Ludzie sami siebie przeklinają. Przeklinają współmałżonka. Ty nigdy, ty zawsze. Tak jakby słowa nie miały mocy. Słowa są nośnikami autorytetu. Jeżeli pewne rzeczy mówimy, Bóg może się tym posłużyć lub szatan. A ty możesz być kanałem pozytywnych lub negatywnych zmian. I to, co przerabiliśmy rano. Nikt mnie nie kocha, jestem na marginesie. Jestem taki najgorszy, boję się odrzucenia. Mówią tak, proklamują, myślą tak, ale jakoś dziwnie myślą, niech mnie ktoś pokocha. Jakim sposobem to ma się stać? Skoro wszystko inne jest odwrotne, to jakby ktoś nie wysiał dobrego ziarna, ale wychodzi na wiosnę i mówi, łe, chwasty wyrosły. Czemu wyrosły chwasty? A czemu nie wysiałeś ziarna? A czemu nie plewiłeś? Przecież to jest naturalne, że powinno tak być, że to szybciutko kończę. Ale oni są po obiedzie, wypoczęli. Ja pamiętam, jak miałem, powiem takie jedno doświadczenie, takie jedną historię z mojego życia a propos tego, że nie umiłowali życia swego, aby je zachować. To mi też dało taką zachętę do tego, żeby to były moje ulubione wersety, to nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Byłem pod koniec takiego długiego postu. Miałem ileś takich historii, ale dwie były takie najmocniejsze. Końcówka postu i przechodziłem z kuchni do pokoju mojego syna. Tam nie było syna. I nagle taki ból serca mnie złapał, że ja po prostu resztkami sił ugięły mi się nogi i tylko wręcz doczłapałem do takiej rozłożonej kanapy i tam się kładłem i słyszałem taki głos. Umrzesz, umrzesz, zabiję cię, umrzesz. Ja tylko się tak osunąłem praktycznie, leżałem tak i tylko tak wyszeptałem, nie żyję już ja, żyje Chrystus, nie boję się umrzeć, idź precz, szatanie. Ale ja miałem tylko sił tyle, że ja to ledwie szeptałem. I było tak, pum, siły wróciły, wstałem. Inne miałem podobne doświadczenie, ale to trwało bardzo długo, nie mam czasu, nie będę tego opowiadał, ale było na podobnej zasadzie. Ja tak sobie później myślałem, a gdybym się wystraszył? Prawdopodobnie już bym nie pościł, albo nie podejmowałbym się takich postów. Prawdopodobnie, czy ja bym umarł? Nie, to była próba, to było doświadczenie. Ale już bym był jak duchowy inwalida. Diabeł by już miał na mnie haka, bo on dobrze wie, on testuje. A! Na kogo wypadło na tego bęc? Tak jak był testowany Jezus. Zamień te kamienie w chleb. A, daj mi pokłonet. Zobacz, królestwa tej ziemi, pieniążki. Władza. Bezprawie. Rzuć się na dół, aniołom swoim przekaże. I on tak testuje. I nagle, puk, jest reakcja. Jest jego słabość. Może to jest życie seksualne. Może to jest coś innego. To co? To nad tym zacznie pracować i już ma haka. Tak jak znalazł haka na Samsona. On bada. Na ile może przejąć władzę? Na tyle, ile mu damy, a nie, że przychodzi, chodzi jako lew ryczący i teraz na kolację pożre tom. Nie zgadzasz się, nie? I bardzo dobrze. On nie może. On jest biedny. Ciągle chodzi i szuka. Nie może sobie, kogo chce. Ale jak ktoś mu daje miejsce, daje mu prawo, wywiesi białą flagę, hello, tu są możliwości, możesz mnie pożreć, możesz mnie związać. No to taki człowiek to ma. Jozuego 1,9, Jeremiasza 1,8, 1,17. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą. Daję ci dzisiaj władzę, autorytet nad narodami, abyś wykorzeniał, burzył, odbudowywał i sadził. Jeremiasza 1,10. Autorytet jest bardzo zależny od tego, na ile my się boimy lub nie boimy. Tak jak lęk jest przeciwieństwem wiary, tak samo ludzie, którzy ulegają lękowi, w tej dziedzinie, gdzie ulegasz w grzech lub się boisz, tracisz autorytet. Diabeł o tym wie i dlatego on się posługuje kłamstwami, straszeniem, zabiję cię, zabiję, zrobię to, tamto. Jeżeli człowiek to przyjmie, jest pozamiatany. 1-0 dla niego. przejmuje po prostu kontrolę w tej sferze. Filipian 1:28. W niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Ja o tym mówiłem wczoraj. Odwróćcie to. W niczym nie dając się zastraszyć, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was ratunku. Odwrócimy? Jeżeli dacie się zastraszyć, to oni nie będą przeciwnicy zgubieni, a ty nie dostaniesz ratunku. Dlatego jak się patrzy, Izajasza 7:6. Wyruszymy do Judy, przestraszymy ją i podzielimy. Pytałem was wczoraj, ci, którzy tutaj byli, czy można iść na słowo Jezusa i ponieść porażkę? Można. Można, bracie. Piotr szedł po wodzie na słowo Jezusa i co? Bulbul tonem. Po prostu się zaczął rozglądać, dopuścił strach, stracił autorytet i wiarę i bulbul. A czemu nie weszli do ziemi obiecanej? Niewiara, bo się wystraszyli. I ludzie mówią, no autorytet, władza. A co z twoim lękiem? Co z twoimi troskami? Bóg się troszczy nawet o lilie polne. Lepiej wyglądają niż Salomon w swojej chwale. Tak jak mówiłem, autorytet można stracić przez grzech, niewiarę, lęk. I tutaj jest ta klasyka tych 10 wywiadowców. Czy mieli autorytet, żeby wejść do ziemi obiecanej, żeby ją posiąść? Mieli. Wyegzekwowali to, czy stracili? Stracili. Bo się przestraszyli. I później ludzie patrzą, boją się i mówią, Boże ratuj, Boże ratuj, Boże ratuj. Bóg jest i tak litościwy, bo Jezus wyciągnął rękę do Piotra i go wydobył. Ale co, był zadowolony Pan Jezus z tego? Suwerenny Bóg. Pamiętacie, co mówiłem wczoraj? Totalne przeakcentowanie. No bo widocznie Bóg tak chce lub nie chce. Ten utonął. Ludzie się nawracają lub nie, są uzdrowieni lub nie, uwolnieni lub nie. Widocznie tak Bóg chciał. A może nie było poznania, a może nie było wiary. Przecież nam dał autorytet i władzę. Nie do bezprawia, wczoraj o tym mówiłem, Mateusz 7:21, ale jeżeli jest poddanie i słuchanie Boga, to wtedy możemy przynosić owoc. I tylko wymienię, bo już jest naprawdę późno. Czas i miejsce. Jest takie słowo kairos i chronos. Kairos to jest czas strategiczny. To nie jest tak, że my mamy autorytet wszędzie i za każdym razem, w każdym czasie. Obyś znał czas nawiedzenia pańskiego. Kiedy przyszło przebudzenie do Jerozolimy? W strategicznym czasie. I nagle wzrasta autorytet i my mówimy słowa i ludzie się nawracają. Człowiek jest uzdrowiony, wskrzeszony z martwych. Jest strategiczny czas, gdzie przychodzi Duch Święty i coś dokonuje. Pamiętacie dwóch świadków, objawienie 11 rozdział? Co chcieli robili? Z martwych, ogień z nieba, nikt im nie podskoczył. Ale 1260 dni. Czas się skończył? Zabili ich. I nagle oni mieli nad nimi autorytet. Wyczuj czas. Módl się. Poddaj się Bogu, żebyś wiedział, kiedy powstać i przemówić i uderzyć we wroga. A czasami ludzie... A ja nie mam czasu na modlitwę, a w nocy mi się chce spać. Ja po kilka godzin tu śpię. A mam super warunki do spania. Raz się jednej nocy położyłem, nie wiem, 11 czy 12, a w pół do drugiej już się obudziłem. Modliłem się. Nie zawsze to jest taki bój modlitewny. Nieraz leżę, nieraz zasnę, ale modlę się też. Gdy widzę, że sam Bóg pobudza, gdy są jakieś zadania do wykonania. Gdzieś jest zwykła arytmetyka, kochani. Gdzieś jest zwykła ekonomia duchowa. Tyle, ile ofiarujesz, włożysz, tyle, ile się poddasz, Bóg daje. My po prostu bardzo często źle rozumiemy w ogóle temat łaski. Nic nie muszę robić. To jest za darmo. To jest kłamstwo. Łaska oznacza, że to jest za darmo, ale to nie oznacza, że nic nie muszę robić. Kto taką teologię ma? Czy zbawieni jesteśmy za darmo z łaski, z przebaczenia grzechów? Tak czy nie? Tak? I nic nie musimy zrobić? To cały świat by był zbawiony. Musimy pokutować, musimy przyjąć Jezusa, musimy wyznać Go Panem, zaprosić do swojego serca, uwierzyć, wyznać grzechy. To jest nic? Jak w ogóle ktoś wpadł na pomysł, że łaska to jest nic? Nie musimy za to zapłacić. Dostajemy to w prezencie, ale ja muszę to przyjąć. Nawet możesz mieć milion w banku w spadku. Jak nie pójdziesz, nie wypłacisz, to nic nie będziesz miał. Nawet jeżeli za darmo byś dostał to. Musisz iść. Musisz odebrać to. A to się odbiera przez wiarę. Poziom rozwoju duchowego, poziom wiary, już nie będę tego omawiał, bo nie mam czasu. Empatia, stopień utożsamienia z Jezusem, słuchanie Boga, decyzje innych ludzi. Był w Nazarecie, miał autorytet, a oni go nie przyjęli. Mógł użyć ten autorytet? Nawet jeżeli mówiłem na początku, że autorytet jest delegowany, Bóg nam delegował autorytet jako dzieciom Bożym, inni muszą rozpoznać, przykładowo, Bóg posyła tu brata Krzysztofa, jest pastorem. Daje mu autorytet, jest oddelegowany. A większość by powiedziała, nie chcemy go. Nie tylko musi być delegowany, ale musi być też co? Przyjęty. Zobaczcie, ile jest rzeczy związanych z tym, żeby to dobrze funkcjonowało. I ostatnia rzecz, obszary autorytetu. 2 Koryntian 10, 13, 15 i naprawdę już kończę. My zaś, są takie dwa słowa, metron i kanon. Metron to jest miara. Na przykład ktoś ma prawo jazdy kategorii A, AB i tam w górę, no różnią się. Ktoś ma stopień porucznika, kapitana, generała. Czyli jest to słowo metron, jest słowo kanon, to jest obszar zarządzania. Obszar. Ktoś jest na przykład wojewodą. Czym zarządza? Województwem. A prezydent? Albo premier? No już całym krajem. Obszar zarządzania. Zobaczcie. My zaś nad miarę, metron, chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, metron, jaką nam Bóg wyznacza, abyśmy mogli dotrzeć aż do was. My nie chlubimy się cudzą pracą poza obszarem naszego działania, kanon, lecz mamy raczej nadzieję wraz ze wzrostem wiary waszej i my wśród was w obrębie wyznaczonych nam granic, kanon, zyskamy wielkie uznanie. Ja pamiętam, jak byłem na ewangelizacji z Reinhardem Bonnke w Karlsruhe w Niemczech. Parę tysięcy ludzi. Niewielu się nawróciło. Mało było świadectw z uzdrowieniami. Ten sam człowiek w Afryce, tam gdzie miał główne powołanie, setki, tysiące i kontenerami wywozili kule, gorsety ortopedyczne i tak dalej. Jest jedno miejsce, Eliasz ściąga ogień z nieba. A wystraszył się, stracił autorytet i jedna kobieta Izabel go goniła. Czas, miejsce, obszar. Jaki jest twój autorytet? Na jakim obszarze? Nad jakimi ludźmi? W jakiej sferze? Nie wszyscy mamy to samo. Musimy to zbadać, musimy to odkryć. Nie możemy być ignorantami lub ludźmi niewiedzy, bo będziemy się potykali, a w końcu paluchem pokażemy: Boże, to chrześcijaństwo mnie rozczarowuje. Lud mój ginie, bo brak mu znania. Dziękuję za waszą wytrwałość. Zakończymy modlitwą. I po tej modlitwie, jeżeli byłyby osoby, które mają jakieś indywidualne potrzeby, to będziemy mogli się modlić.